głosu zgłosili państwo radni Tadeusz Dziuba, Bartosz Zawieja, Grzegorz Ganowicz i Szymon Szynkowski. I w tej kolejności będę udzielał głosu, a więc jako pierwszy pan radny Tadeusz Dziuba. Proszę tylko zgłosić, żebym mógł włączyć mikrofon. Albo tak.
Znany poznański dziennikarz napisał niedawno: poznańska władza ma tendencję do zamieniania Rady Miasta w bezrefleksyjną maszynkę do głosowania, skłonną poprzeć każdą, nawet nie do końca przemyślaną propozycję. Szkoda więc, że już nie będzie tak merytorycznej i przytomnej opozycji jak Tadeusz Dziuba. Najpierw w sprawie tego drugiego zdania. W dniu wczorajszym złożyłem oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego, ponieważ nie można go łączyć z mandatem posła, który uzyskałem w niedawnych wyborach parlamentarnych, co potwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza w obwieszczeniu zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak więc nie będę już obecny na tej sali jako radny mego rodzinnego miasta. Będę tu jednak obecny jako poseł wybrany przez mieszkańców poznańskiej aglomeracji. Przypomnę, że na mocy artykułu 22 ustęp 1, 3, 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł ma prawo uczestniczyć w sesji właściwej miejscowo Rady Gminy oraz może na niej zgłaszać swoje uwagi i wnioski, a przewodniczący Rady jest obowiązany zapewnić warunki realizacji tego uprawnienia. Z tego uprawnienia właśnie teraz korzystam. Tak więc, korzystając z niego, wracam do zdania pierwszego zacytowanego na wstępie. Powiedzieć, że poznańska władza ma tendencję do zamieniania Rady Miasta w bezrefleksyjną maszynkę do głosowania i tak dalej, już nie będę czytał dalej, to powiedzieć mało, to zbyt duży skrót myślowy. Przede wszystkim dlatego, że cokolwiek by nie stwierdzić, nie ma żadnego przymusu, by radni głosowali wbrew interesom naszej poznańskiej wspólnoty samorządowej. Po prostu z nieprzymuszonej woli znajduje się antyobywatelska większość, która to robi. Oto przykład. Swego czasu przy procedowaniu nad jednym z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pod nową zabudowę mieszkaniową zwróciłem uwagę na to, że zaniżono wyliczenia finansowych skutków finansowych tego planu. Według moich amatorskich szacunków zaniżono je 8-krotnie. Co prawda pracę nad tym planem powstrzymano na miesiąc czy dwa, ale nie pofatygowano się, by dokonać szczegółowej weryfikacji prognozy finansowej. A przecież radni wyjadacze dobrze wiedzą, o czym ja dowiedziałem się całkiem niedawno, od nich właśnie, że kalkulacje kosztów sporządzane przez urzędników komunalnych przed uchwaleniem planów i po ich uchwaleniu różnią się istotnie, przynajmniej w niektórych przypadkach, w szczególności tam, gdzie wkracza budownictwo deweloperskie. Mimo to lobują za uchwaleniem planów skutkujących późniejszymi nadmiarowymi wydatkami z budżetu miasta. Jednocześnie ci sami radni szczędzą publicznego grosza, gdy trzeba zainwestować na przykład w Młody Poznań, w przedszkola czy szkoły, starając się część kosztów funkcjonowania tych placówek przerzucić na rodziców. A dlaczegoż to deweloperzy, zadajmy pytanie retoryczne, nie partycypują w kosztach uzbrajania nowych terenów, na których budują mieszkania sprzedawane za ceny przynoszące im spore zyski? Czyżby solidarność społeczna obowiązywać miała biedaków, a nie finansowy establishment? Porządkując wczoraj szafkę radnego, zanim dokończę to zdanie, to nawiasem powiem, że warsztat pracy, jaki z woli prezydenta miasta udostępnia się radnym, to kpina ze zdrowego rozsądku. czego anegdotycznym symbolem jest owa szafka, w której można ewentualnie zmieścić urnę z prochami swoich nadziei, ale już na pewno nie dokumentację będącą następstwem choćby półrocznej osobistej pracy radnego. W pokoju radnych, jednym na 37 nieszczęśników, jest jedno podłączenie do sieci komputerowej. Oczywiście Rada, czyli organ władzy publicznej, o czym wielokrotnie mówiłem, stanowiący prawo lokalne, nie ma swojej niezależnej obsługi prawnej. Co więcej, Rada, ściśle biorąc jej większość, na to się świadomie zgadza. Wrócę do przerwanego zdania. Porządkując wczoraj szafkę radnego, znalazłem list otwarty w sprawie niesprawiedliwości, jaka dotknęła mieszkańców rejonu ulicy Sarmackiej. Nie pozwolono im wykupić komunalnych nieruchomości, tak zwanych jednolokalowych, na takich samych zasadach, na których wykupywano mieszkania w komunalnych nieruchomościach wielolokalowych. Na przykładzie tej sprawy widać, iż większość radnych jest tak duchowo i mentalnie bliska prezydentowi, że nie rozumie już potrzeb i trosk licznych grup obywateli naszego miasta. Właśnie dlatego będę, w miarę swoich ograniczonych możliwości, korzystał z uprawnienia, o którym wspomniałem na wstępie. Dziękuję.
Pan Bartosz Zawieja.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w ostatnim czasie doszły do nas słuchy związane z wykupami nieruchomości, czyli protestem mieszkańców i Rady Osiedla Junikowa w sprawie, co tu dużo mówić, całego procesu pozyskiwania tych gruntów pod przebudowę ulicy Grunwaldzkiej. O tyle jest to dziwne, ponieważ wiem, że Pan Prezydent Kruszyński, jak i Wojtek Kręglewski byli bardzo zaangażowani w pomoc tutaj mieszkańcom. Niemniej mogę tak to interpretować, a na podstawie kontaktu z Radą Osiedla tak to interpretuję. Część z tych spraw została, mieszkańcy zostali w sposób, no delikatnie mówiąc, niewłaściwie potraktowani przez inwestora zastępczego, jaką jest spółka Euro. Mianowicie, przed miesiącem ukazało, no że tak, pół roku temu spółka opracowała operat szacunkowy, ja tylko przypominam, że każdy operat zgodnie z przepisami prawa musi być zlecany raz na pół roku. Według mieszkańców, jak ta końcowa data tego opracowania mijała, mieszkańcy zostali telefonicznie zapraszani do negocjacji w spółce. Oczywiście to nie były negocjacje, tylko to była sztywna rozmowa polegająca na tym tyle i koniec. Według mieszkańców zaproponowane odszkodowania w żaden sposób nie rekompensują utraty dobytku niemalże całego życia. Dodatkowo się zastanawiam, ponieważ miesiąc temu weszły nowe przepisy związane z metodologią obliczenia tego typu opracowania operatów szacunkowych wartości nieruchomości. Następnie tutaj zastanawiający jest fakt, ponieważ pomimo tego, że tutaj było wsparcie władzy miasta, prezes spółki wielokrotnie na spotkaniu z mieszkańcami czy z tamtejszą Radą Osiedla podkreślał, że 20 milionów zarezerwowane w budżecie w zupełności wystarczy na godziwe odszkodowania wobec ludzi. Ja wiem, że specustawa jest nadzwyczajnym trybem, ma pewne swoje uwarunkowania. Chciałbym tylko przypomnieć, że we wcześniejszych inwestycjach Bukowska-Głogowska miasto zdało egzamin i te negocjacje były wprowadzone w sposób, co tu dużo mówić, dużo bardziej cywilizowany. I zastanawiający jest inny fakt, że mieszkańcy, dostając pismo datowane z dniem 27 września, mają nakaz do 28 października opuścić lokum. Ja wiem, że to tyczy się kilku rodzin, niemniej problem jest tego typu, że zdaniem mieszkańców wycena zaproponowana przez spółkę, oczywiście specustawa ma taki ładny obowiązek, że ten operat spółka czy inwestor zastępczy nie musi mieszkańcowi przedłożyć do wglądu, niemniej to zawiadomienie, należy pamiętać, że dwa miesiące temu niespełna odbywały się negocjacje, część mieszkańców ich nie zaakceptowała i w decyzji, w informacji, którą mieszkańcy otrzymali od pana prezesa Nowakowskiego, należy stwierdzić, że podają się oczywiście na słynną specustawę, a następnie w załączeniu jest operat, który określa ostateczną wartość odszkodowania za utraconą nieruchomość. Należy nadmienić, że jest to operat, który w żaden sposób nie został przez tych mieszkańców zaakceptowany. I pytanie jest inne. Czy założony przez termin ostateczny spółki przeprowadzki z punktu widzenia z umowy z wykonawcą pewnie będzie będzie po prostu miał rygor natychmiastowej wykonalności, żeby ci mieszkańcy opuścili te nieruchomości. I pytanie jest tego typu, czy spółka może się pochylić na tym tematem i doprowadzić do takiego konsensusu, aby no, ci ludzie, co tu dużo mówić, nie czuli się jakby byli mieszkańcami innego kraju, no, trzeciego świata, czy jakiejś innej wątpliwej demokracji, bo uważam, że w tym momencie ich prawa są w jakiś sposób bez wątpienia łamane. Chciałbym tylko nadmienić, że specustawa ułatwia inwestycje, niemniej została przez kilka organizacji w tych zapisach zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście cały proces tutaj jest o tyle, ponieważ wielokrotnie można powiedzieć, spółka czyniła, można powiedzieć, grała na uśpienie mieszkańców, polegające na tym, że kwota, która jest zabezpieczona w budżecie miasta, na to wystarczy. Niemniej nastąpił zwrot. Zastanawiające jest, dlaczego te negocjacje rozpoczęły się tak późno, gdzie półroczny okres ważności operatu szacunkowego wyceny tych nieruchomości mijał. I czy tenże operat jest w 100% zbieżny z przepisami prawa, z rozporządzeniem, które weszło miesiąc temu w życie. Prosiłbym pana prezydenta, aby tym ludziom pomóc. Wiem, że pomoc już była. Wojtkowi za to bardzo dziękuję. Niemniej tutaj nie można po prostu ludzi, którzy tracą dobytek miesiąc przed przejęcia pod inwestycje nieruchomości, wrzucać do skrzynki lakonicznego pisma. Dobrze, że to się jakikolwiek zawałem nie skończyło. Nie wiem, czy to jest impertynencja, czy po prostu jakaś zła wola, nie mi to oceniać, ale ja uważam, że z całą stanowczością ten cały proces na tych kilku rodzinach nie przebiegał tak, jak przebiegał. Kończąc ten temat, chciałbym tylko powiedzieć, że kwota, która jest narzucona jako odszkodowanie dla tych nieszczęsnych mieszkańców, w żaden sposób nie kwota, bo można powiedzieć, że cały zakup metra kwadratowego w tym obszarze miasta nieruchomości nie wystarczy nawet na zakup pustej działki, nie mówiąc już niekiedy o 130 czy 150-metrowych domach. Więc jeszcze raz zwracam się apelem, aby tutaj pan prezes spółki jakoś z tymi ludźmi, ja wiem, że nałożony termin dzisiaj negocjacji ma być zamknięty, do 28 października ci mieszkańcy mają opuścić swoje lokale. Ja uważam, że jest jeszcze szansa na to, aby tutaj załatwić to w cywilizowany sposób i o to proszę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Grzegorz Gadowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Kilka dni temu otrzymałem kopię listu, który pan prezydent wystosował do pracowników Urzędu Miasta. Rozumiem intencję listu, który pojawia się w momencie, kiedy medialnie toczy się dyskusja o trudnej sytuacji finansowej miasta, o zagrożeniach również dla pracowników. Ale po przeczytaniu tego listu doszedłem do wniosku, że ten list bardzo pobieżnie po faktach się prześlizguje, bo z tego listu wynika mniej więcej taka oto sytuacja. Sytuacja budżetowa Poznania nie jest taka zła, jak się pisze w mediach. To, co się pisze o zwolnieniach ewentualnych, to jest optymalizacja zatrudnienia i zadań w Urzędzie Miasta. Inwestycje miejskie są w dobrym stanie i w dobrym zarządzaniu. Natomiast kłopoty, które nas spotykają poza kryzysem gospodarczym, wynikają z dwóch rzeczy. Z krzywdzących samorząd decyzji podejmowanych w ostatnim czasie przez Sejm i z działalności Rady Miasta, która w niewystarczającym stopniu podnosi opłaty i ceny biletów. Zabieram głos jako przewodniczący Rady Miasta, żeby przeciwstawić się takiemu formułowaniu sytuacji budżetu miejskiego. To nie tak wygląda. I warto chyba nim uderzy się w cudze piersi, uderzyć się również we własne piersi. Podam tylko kilka przykładów, żeby pokazać, że to jest sytuacja bardziej złożona. Jeśli mowa o opłatach i o cenach biletów, przypomnę, że to właśnie ta Rada od lat akceptuje plany inwestycyjne Aquanetu i z bólem, bo z bólem, ale wynikające z tego wzrosty opłat za wodę i ścieki. Ta Rada i poprzednie kadencje akceptują wzrost podatków i opłat lokalnych, rok po roku to decydując. Jedyny moment, kiedy zaprotestowaliśmy, to był moment nie tak istotny dla finansów publicznych, ale dotyczył podatku od środków transportu i chodziło o zapobieżenie uciekaniu przedsiębiorstw, które mogłyby płacić wysokie opłaty za środki transportu w Poznaniu. Spór zapewne dotyczy biletów MPK, ale przypominam, że w wielu dyskusjach, które toczyliśmy i pan prezydent również to podnosił, że celem jest nie podwyżka cen, ale wzrost wpływów z transportu publicznego. W związku z tym od co najmniej roku oczekujemy, bo o tym była mowa, na plany w zakresie podjęcia takich decyzji, które zachęcą do większego korzystania z MPK i być może będą służyły pozyskiwaniu również innych dochodów, nie tylko biletowych. A chciałbym też przypomnieć, że dzięki większości w tej Radzie miesiąc temu nie doszło do decyzji o obniżeniu cen biletów w transporcie publicznym. W związku z tym wydaje mi się, że dla zbudowania dobrej atmosfery w urzędzie nie warto odwoływać się do antagonizmu pomiędzy urzędem a Radą. Mówiąc o, jeszcze wracając do MPK, na te analizy w dalszym ciągu czekamy, a mówienie w tej chwili o podwyżce cen biletów, zwłaszcza w sytuacji eksperymentu, którego uczestnikiem był pan prezydent tydzień temu, kiedy okazało się, że z punktu widzenia sprawności poruszania się po mieście transport publiczny jest, tak wynika z tego eksperymentu, najmniej wydajny, to mówienie w tej chwili, że jedynym źródłem naprawy finansów publicznych miasta Poznania jest podwyżka cen biletów MPK, jest nieporozumieniem. Jeśli mówię o zaniechaniach, to podam inny przykład z innej dziedziny. Mówię o oświacie. Od lat słyszę, że bardzo duże oszczędności w budżecie miasta mógłby spowodować wdrożenie systemu informatycznego zarządzania oświatą, wprowadzania danych, księgowania itd., itd. Pada kwota wręcz 20 milionów złotych rocznie oszczędności. Skoro mowa o tym od kilku lat, to można zadać pytanie, dlaczego tego nie rozpoczęto do dzisiaj? Dlaczego tego jeszcze nie ma? Mówię to w tej chwili nie po to, żeby wywoływać dyskusję i spór, tylko dlatego, żeby zwłaszcza w tym momencie, kiedy jesteśmy przed rozpoczęciem dyskusji budżetowej, która jest trudna i z tego sobie wszyscy zdajemy sprawę, bez względu na zaklęcia, które w tym liście powstały. Jest trudna i ta dyskusja będzie trudna. Nie ma sensu wprowadzanie antagonizmu, bo to do niczego dobrego nie służy. I nie jest tak, że jeśli będą konieczne zwolnienia w Urzędzie Miasta, to dlatego, że Rada Miasta nie podjęła decyzji o podniesieniu cen biletów. Dlatego apeluję do pana prezydenta. To dotyczy nie tylko zresztą tego listu do pracowników Urzędu Miasta, ale to pojawia się również w publicznych wypowiedziach pana prezydenta. To nie jest tak, że zło, które się dzieje w finansach publicznych miasta Poznania, za to zło odpowiada wyłącznie Rada Miasta Poznania. Nawet powiedziałbym, że nie Rada Miasta w większości za to odpowiada. A list, który pan prezydent skierował do pracowników urzędu, sprawia, że rzadko spotykane, ale jednak zdarzające się sytuacje, kiedy próbując wytłumaczyć taką, a nie inną decyzję, urzędnicy mówią, że taki budżet uchwaliła nam Rada Miasta, zapominając, że inicjatywę w kwestii budżetu ma prezydent, a Rada może ewentualnie czynić te poprawki. taki list może być zachętą do Rady, że w takim razie, skoro mamy za wszystko odpowiadać, to będziemy daleko bardziej ingerować w kształt tego budżetu. A chyba nie o to chodzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Zdaje się, że na pobudkę w niektórych sprawach nigdy nie jest za późno, dla niektórych. Ale ja w innej sprawie. Wczoraj na Komisji Budżetu stanęła sprawa po raz kolejny już w ostatnich kilkunastu miesiącach mieszkańców ulicy Sarmackiej. Wiem, że ta sprawa była również omawiana na Komisji Gospodarki Komunalnej i co do samego meritum sprawy dyskusja przetoczyła się już kilka razy przez komisję. Pewnie po raz kolejny przetoczy się na sesji Rady Miasta. Natomiast chciałem przy tej okazji zwrócić uwagę na coś innego, bo mam wrażenie, że że wczoraj się o tym dowiedziałem na komisji, że stykamy się ze zjawiskiem bardzo niebezpiecznym, któremu na samym początku, kiedy je można uchwycić, powinniśmy starać się zapobiegać, jak chodzi o traktowanie przez pana prezydenta samorządów pomocniczych po reformie przeprowadzonej wprowadzonej w tym roku. O co mi chodzi? Mianowicie, pan prezydent za pośrednictwem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych, tak mi się przynajmniej wydawało, powinien udzielać wszelkiego możliwego wsparcia jednostkom pomocniczym w wykonywaniu powierzonych im statutem funkcji. Te jednostki pomocnicze, w tym przypadku Rada Osiedla tamtejsza, no, wystąpiła z inicjatywą zmiany tej uchwały, niezależnie od oceny merytorycznej tej inicjatywy. Wydawało mi się, że i myślę, że tak sądzi większość z nas, że taka inicjatywa Rady Osiedla powinna dostać pełne wsparcie, pełną obsługę właśnie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych, ewentualnie również doradztwo prawne w zakresie wykorzystania kompetencji Rady Osiedla. Co się okazało? Wczoraj na Komisji Budżetu dowiedzieliśmy się, że radnym osiedla, którzy zgłosili się z tą inicjatywą, najpierw pan prezydent wytłumaczył, że to przekracza ich kompetencje, skierował do nich list, z którym ja się mogłem zapoznać dzisiaj rano, w którym wskazał na paragraf 16 nowego statutu, zgodnie z którym nie mogą Rada Osiedla nie może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach, która należy do wyłącznej kompetencji Rady i Prezydenta. W tym przypadku Prezydent wskazał, że to należy, ta kwestia regulacji tych bonifikat, bo o tym jest mowa, należy do wyłącznej kompetencji Rady. Pomijając fakt, czy w sprawie, co należy do wyłącznej kompetencji Rady, a co nie, powinien zabierać głos Prezydent Miasta czy Przewodniczący Rady, bo wydaje mi się, że raczej Rada, czy też za pośrednictwem swojego przewodniczącego powinna w takich sprawach głos zabierać, a nie prezydent, ale nawet jeśli uznamy ten argument za słuszny, że ta uchwała rzeczywiście ma bardziej ogólną naturę i w tym przypadku Rada Osiedla nie mogłaby sformułować projektu uchwały, to co działo się dalej? Po tym piśmie prezydenta radni nadal chcieli w jakiś sposób zrealizować swoją wolę, zgłosili się do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych i tam otrzymali sugestię, że być może lepiej, gdyby sformułowali apel w formie uchwały, który miałby formułę takiego stanowiska niewiążącego prawnie i wtedy, że tak powiem, nie byłoby problemu, żeby z tych kompetencji skorzystać. No więc taki apel sformułowali, zresztą również doradzała im to część radnych członków Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i okazało się, że ten apel został zmiażdżony przez miejskiego prawnika, dostał negatywną opinię prawną, bardzo rozbudowaną i ci ludzie, którzy wystąpili z inicjatywą oddolną, tak, to nad czym pracowaliśmy, nad czym pracował przede wszystkim pan radny Wiśniewski w ramach zespołu, który nad tą reformą pracował, żeby to właśnie od dołu wychodziły inicjatywy, które mogą prowadzić do zmian, czy też do podejmowania niektórych decyzji tutaj na tej sali, ta inicjatywa została zdepnięta, rozgnieciona, ci ludzie nie dostali żadnego wsparcia, poza sygnałem, że nie mają się tutaj specjalnie wtrącać, bo żadnego wsparcia nie dostaną, wręcz przeciwnie. Uważam, że w tej sprawie bardzo zdecydowanie powinna zająć stanowisko komisja samorządowa, bardzo również zdecydowanie powinni w tej sprawie zająć stanowisko ci radni, którzy pracowali, którym zależało nad tym, żeby reforma samorządów pomocniczych się powiodła, bo my przecież cały czas jesteśmy tak naprawdę, reforma się można powiedzieć skończyła, ale w jakimś sensie cały czas ją realizujemy, bo to w najbliższych tygodniach, miesiącach określi się, co tak naprawdę rady osiedla mogą, a czego nie mogą. Zresztą o tym mówili wczoraj mieszkańcy ulicy Sarmackiej. W związku z tym konieczna jest tutaj bardzo zdecydowana reakcja radnych na to, że nie wspiera się rad osiedla, jak chodzi o realizację ich kompetencji. Uważam, że w momencie, w którym nawet projekt uchwały Rady Osiedla wykracza poza możliwości prawne, pan prezydent ma obowiązek za pośrednictwem Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych i Biura Prawnego doradzić tym ludziom, bo to nie są fachowcy, tylko to są społecznicy, w jaki sposób oni mogą zrealizować swoją kompetencję. Przypomnę, że Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych nie jest Wydziałem Obrony Prezydenta Miasta przed jednostkami pomocniczymi, tylko wspierania jednostek pomocniczych we wspólnym budowaniu samorządu poznańskiego. Apeluję więc na koniec do wszystkich tych radnych, w szczególności do komisji samorządowej, ale też tych radnych, którym zależy na tym, żeby reforma rzeczywiście się powiodła, aby interweniowali i nie akceptowali takiego postępowania, w którym Rada Osiedla jest traktowana jak zbędny, przeszkadzający podmiot, a nie jako wspólnota społeczników, która również z nami podejmuje decyzje dotyczące życia tego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Jest to projekt